Otwórzcie proszę Księgę Izajasza, rozdział 61. Na początek przeczytam dwa wersety. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność, jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Panie Boże, dziękujemy Ci za te słowa pokrzepienia, za słowa, które wskazują na Twoje wielkie dzieło. Dzieło, Panie, którego dokonałeś przez swojego Syna Jezusa. Dziękujemy Tobie za to, że Ty, odwieczny Bóg, przyszedłeś na świat, aby stać się jednym z nas, aby stać się nowym Adamem i aby nas uczynić Twoim nowym stworzeniem. Prosimy Cię, pobłogosław dzisiaj rozważanie Twojego słowa. Spraw, abyśmy nabrali zachęty, abyśmy nabrali pociechy, abyśmy, Panie, tym bardziej ufali Tobie i byli Tobie posłuszni przez wzgląd na to, co uczyniłeś w naszym życiu i co jeszcze czynisz, Panie, i uczynisz. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen. Drodzy, dzisiaj zajmę się właśnie tym fragmentem z Izajasza, 61 rozdział, i też przejdziemy do pierwszych wersetów z 62, tam jest podobny temat. Jeśli chodzi o 61 rozdział Izajasza, to pewnie zazwyczaj nie pamiętamy, że jest to ten jeden z najważniejszych rozdziałów tej księgi. Rozdziałów tak ważnych jak rozdział 11 na przykład, który mówi o Mesjaszu, który przychodzi. Ale o ile jeszcze pamiętacie Ewangelię Łukasza, w Ewangelii Łukasza właśnie, kiedy Jezus rozpoczyna swoją służbę, to co się dzieje? Idzie do synagogi w Nazarecie, otwiera właśnie zwój proroka Izajasza i zaczyna czytać to, co dzisiaj stanowi początek rozdziału 61. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Także właśnie od tego fragmentu Izajasza Jezus rozpoczyna swoją służbę i wiemy, że ogłasza w tym momencie rok jubileuszowy, rok darowania wszystkich długów, czas wielkiego Bożego zmiłowania. Ale chciałbym Wam zwrócić dzisiaj uwagę, że rozdział 61 Izajasza jest o wiele bogatszy niż tylko rok jubileuszowy, ponieważ zajmuje się tak naprawdę trzema wielkimi tematami biblijnymi. Tematem nowego stworzenia, nowego kapłaństwa i nowego małżeństwa. Także przejdziemy pokrótce przez te trzy rzeczy i za chwilę zobaczymy, co się tutaj dzieje. Przede wszystkim rozdział 61 dotyczy, na pierwszy rzut oka jest to właśnie rok jubileuszowy, który jest opisany w Księdze Kapłańskiej, ale tak naprawdę ten rozdział jeszcze bardziej dotyczy nowego stworzenia. Skąd to wiemy? Dlatego, że powinniśmy pamiętać, co było wcześniej w Biblii, co było wcześniej w Pismach. I jak widzimy, od czego się zaczyna ten rozdział? Duch Wszechmocnego Pana nade mną. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze początek Biblii, ale tam też Duch Boży unosi się nad wodami. Na początku widzimy Ducha Pana, a na końcu tego rozdziału co widzimy? Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano. Widzimy, słuchajcie, ogród. Widzimy urodzajny ogród, który wydaje obfite plony. Także mamy ducha, mamy ogród i po drodze nowe stworzenie w jaki sposób się odbywa? Jak myślicie? Jak się odbywa stworzenie, słuchajcie? Powinniście to wiedzieć z pierwszego rozdziału Biblii. Słowem, zawsze słowem. I gdybyśmy przeczytali, a nie mamy na to dzisiaj czasu, byśmy przeczytali wiele fragmentów w Księdze Izajasza, wszystko odbywa się przez słowo. Wszystko odbywa się przez słowo, tak jak w pierwszym stworzeniu. Komentatorzy zresztą tutaj zwracają uwagę, że Izajasza 61 rozdział jest mocno powiązany z tym rozdziałem 11, o którym już wspomniałem. Rozdział 11 mówi o przyjściu Mesjasza. Wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Także tutaj też w 11 rozdziale zbawienie Boże i nowe stworzenie przychodzą przez słowo. Posłuchajcie, werset 4. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. I teraz jest ważne. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca. Rózgą swoich ust. Czyli słowami swymi tak naprawdę. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda, znowu prawda, która wychodzi z jego ust, będzie rzemieniem jego lędźwi. Także widzimy, że nowe stworzenie, że Boże zbawienie przychodzi przez słowo. Przychodzi przez słowo i nas nie powinno to dziwić, bo ostatnim razem omawialiśmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Tam też przez słowo, tak? Przez słowo powstają światy, przez słowo przychodzi zbawienie. Jest to słowo, które działa w dwójnasób, tak? Z jednej strony jest to słowo, które osądza bezbożnych, osądza zuchwałych, osądza tych, których oczy i serca są wyniosłe i zbawia tych, którzy są ubodzy. Zaraz jeszcze o tym będzie. Ale słuchajcie, to jest to, co dzisiaj też słyszeliśmy z czytania z Ewangelii Łukasza, kiedy mały Jezus spotyka Symeona w świątyni, czy kiedy Symeon spotyka Jezusa, wypowiada takie słowa, że oto powstał ten, przez którego upadnie i powstanie wielu w Izraelu. Tak? Przecież on, słuchajcie, nie był królem walczącym mieczem, ale był przede wszystkim królem i prorokiem walczącym za pomocą Bożego Słowa. Także słowa Boże, i to wiemy z różnych miejsc, to wiemy właśnie z Ewangelii według świętego Izajasza, to wiemy też z proroctwa Jeremiasza, pierwszy rozdział, 10 werset, że słowo Boże ma moc, aby wykorzeniać, burzyć, wstrząsać narodami, ale także mają moc, by sadzić, by odbudowywać i sadzić. Także widzimy, że Mesjasz przyszedł po to, by przezeń upadło i powstało wielu, ale też by wprawdzie budować swój lud, tak? Izajasza 11:5 mówi, że Mesjasz jest przepasany prawdą. I on, słuchajcie, zaprowadza pokój w swoim stworzeniu. On swoimi słowami zaprowadza pokój. I znowu w 11 rozdziale Izajasza tutaj będziemy chwilę jeszcze spoglądali. Zobaczcie, co tu jest napisane. Będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cieleł i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Słuchajcie, te drapieżniki, które zazwyczaj atakowały Boży lud, wszyscy, można powiedzieć, wszystkie narody w Chrystusie są pojednane. Także rzeczy na tym świecie dzieją się przez zwiastowanie, przez Boże Słowo, przez ogłaszanie Bożego Słowa, przez ogłaszanie Bożego poselstwa. Za Słowem oczywiście też stoi Duch Mocy, który zaprowadza sprawiedliwość na ziemi. I zobaczcie jeszcze raz 11 rozdział, 2 werset. Spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. Czyli mamy jeszcze raz, mamy Słowo, mamy Ducha, mamy Boże stworzenie, mamy Boże działanie. Czytamy, że wracając do Izajasza 61 rozdziału, czytamy, że przychodzi Mesjasz po to, żeby zbudować świat z kogo tak naprawdę? Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. I to ten temat, słuchajcie, ubogich, temat ubogich jest jednym z przewodnich tematów u Łukasza. I niekiedy często ci ubodzy rzeczywiście są materialnie ubodzy, ale co więcej, słuchajcie, jak czytamy w Starym Testamencie, jak czytamy w Izajasza, ale też w Psalmach, ubogi to kto to jest? Ubodzy, słuchajcie, stanowią trzon nowego stworzenia. I kto to są ci ubodzy? To są, słuchajcie, przede wszystkim ludzie, których życie jest złamane, czy tak, są ich duch, można powiedzieć, ich życie zostało złamane w trakcie tego życia. Zostali zniechęceni, osaczeni, zdający się na Boga, można powiedzieć, w swoim beznadziejnym czasem położeniu. Jednym z takich psalmów, który nam wyjaśnia, kto to są ubodzy, jest psalm 25, na przykład końcówka psalmu 25. Posłuchajcie od 16 wersetu. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bo jest samotny i ubogi. Ulżyj udręce serca mojego, wyzwól mnie z utrapień moich. Wejrzyj na nędzę i mozuł mój i odpuść wszystkie grzechy moje. Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi, jak zawzięcie mnie nienawidzą. Strzeż duszy mojej i ocal mnie, niech nie doznam wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia. Niewinność i prawość niech mi osłania, gdyż w Tobie miałem nadzieję. Także tutaj mamy samotność, mamy stan właśnie ubogi. Mamy stan ubogi, życie, można powiedzieć, życie złamane, życie, które doświadczyło bezsilności własnej, które zdaje się na Boga. Także, drodzy, to jest też przestroga dla nas. Przestroga dla was też, młodzi bracia i siostry, dzieci. Słuchajcie, o ile nasze życie, o ile wasze życie nie będzie złamane, nie poczujecie bezsilności przed Bogiem, to tak naprawdę można w bardzo łatwy sposób rozminąć się z Ewangelią. Słowa sługi ożywiają ubogiego. Słowa sługi ożywiają ubogiego. Jego łaska przychodzi pośród odpłaty, pośród pomsty, jak czytamy w wersecie drugim. Czyli pośród Bożego sądu dla ubogich, dla złamanych, dla bezsilnych przychodzi ratunek. I jeszcze trzeci werset jest bardzo ciekawy. Nie będę się w to wgłębiał. Można by się udać do Abrahama, który właśnie pod dębami wznosił ołtarze i tak dalej, ale zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Zobaczcie, Bóg sprawia, że to, co wcześniej było spustoszone, było popiołem, bo tak czytamy na początku trzeciego wersetu, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. Słuchajcie, to, co było spalone drzewa, spalona roślinność, dzięki Bożej łasce ożywają. Tak? Jak to napisał jeden z komentatorów, kiedy sami się próbujemy wywyższać w tym świecie, spalamy się, kiedy uznajemy nasze ubóstwo, naszą potrzebę przed Bogiem, Bóg darzy nas życiem i pięknem, sprawia, że stajemy się dębami sprawiedliwości, używając właśnie tych metafor drzew. Tak? Drzewa są też często w Biblii symbolami ludzi. Także potrzebujemy właśnie zdania się w naszej bezsilności na Boga. To jest Ewangelia. On zbawia tych, którzy są ubodzy, tych, których życie jest złamane. Teraz drugi temat, temat nowego kapłaństwa. I struktura rozdziału 61 ciekawie wygląda. Najpierw widzimy sługę Pana. Te pierwsze trzy wersety są o słudze Pana. Dlatego Jezus je czyta w synagodze w Nazarecie, ponieważ On jest sługą Pana, zapowiedzianym przez Izajasza. Następnie widzimy, na czym polega przesłanie Ewangelii. To są wersety 4 do 9. Odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą. Z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i pchwanie były ich udziałem, dlatego dziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem. Bo ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. Ich ród będzie znany wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów. Wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich ród za ród błogosławiony przez Pana. Także widzimy, słuchajcie, w tych wersetach treść Ewangelii i treścią tej Ewangelii jest zawsze to samo. Odbudowa tego, co zostało zniszczone. Tak? Kiedy pierwszy raz zostaje ogłoszona Ewangelia w Biblii, to właśnie polega to znowu na odbudowaniu, tak? Na nadziei pokonania węża, tego, co wąż zniszczył, tak? Więc tutaj też mamy ogłoszenie tego, co zostało zniszczone przez wrogów bożych. Bóg sprawi, słuchajcie, że to, co było hańbą, że naród zhańbiony przez swoje grzechy, odrodzi się i stanie się kapłanami, na nowo kapłanami Boga. I znowu, tutaj widzimy odniesienia do Księgi Wyjścia, gdzie Bóg zapowiadał, że wy będziecie mi królewskim kapłaństwem, wy będziecie kapłanami Boga Najwyższego. I wygląda właśnie na to, że ten temat kapłaństwa jest jednym z kluczowych tematów w tym całym rozdziale. Kapłani co robią kapłani? Kapłani są kastą, tak, żeby żyć jak pączki w maśle. Nie, słuchajcie. Kapłani uczą ludzi przychodzić do Boga. Kapłani uczą ludzi przychodzić do Boga. O ile jeszcze pamiętacie, może nie pamiętacie, wykłady Jeffa Myersa w Burgas ponad 10 lat temu. Jeff nam wtedy bardzo dobrze wytłumaczył, na czym polega kapłaństwo. Kapłani, słuchajcie, to nie jest żadna uprzywilejowana grupa, można powiedzieć. Kapłani tak naprawdę są asystentami ludzi w przychodzeniu do Boga. Kapłani asystują ludziom w przychodzeniu do Boga, więc lepiej myśleć o kapłanie nie jako pośredniku, tak? Bo takim arcykapłanem jest Chrystus, ale jako tym, który pomaga ludziom przychodzić do Boga, jako tym, który podprowadza, można powiedzieć, ludzi do Boga, tak? Ten kapłan, który bierze ofiarę, która jest symbolem nas, tak, człowieka grzesznego, i podprowadza ją do Boga. Także to, na tym polega kapłaństwo. I ostatecznie, słuchajcie, w końcówce tego rozdziału widzimy odpowiedź Syjonu. Wersety 10 do 11 to jest odpowiedź Syjonu. Czyli jest sługa Pana, jest Ewangelia w środku, jakby, można powiedzieć, taki chiasm. I na końcu jest odpowiedź Syjonu. Wierni radują się ze swego Boga i wydają owoc sprawiedliwości i chwały wśród narodów. To jest ważne, słuchajcie, chwała. Jeszcze do tego za chwilę powrócimy. Wierni opowiadają chwałę Bożą wśród narodów. Także Bóg, tutaj mamy na końcu właśnie to odniesienie do tematu ogrodu, jak już mówiłem. W ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano. Wszechmocny Pan rozkrzewia sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Bóg jest źródłem wzrostu chwały i sprawiedliwości w Nowym Ogrodzie. I teraz przechodzimy do ostatniego tematu tego rozdziału. Wydaje mi się, że ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku, ani przesłanie nowego stworzenia, ani przesłanie kapłaństwa nie jest ostatecznym odniesieniem tych rozdziałów. Jest nim natomiast obraz, chyba jeden z najbardziej doniosłych w całej Biblii. To jest obraz oblubieńca i oblubienicy. Oblubieńca i oblubienicy. Mesjasz jest kapłanem i chwałą dla swej małżonki. Zobaczcie, nie na darmo werset 10 właśnie używa tego określenia. I oczywiście można powiedzieć, że temat małżeństwa tutaj odnosi się też do kapłaństwa. Mesjasz jest też kapłanem, który zakłada odświętny diadem czy zawój na swoją głowę, tak jak arcykapłan. Ale mamy, zobaczcie, Syjon jest przyodziany płaszczem sprawiedliwości jak oblubieniec, który wkłada zawój jako kapłan i jako oblubienica, która zdobi się we własne klejnoty. I później czytamy w 62 rozdziale, że bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Także naprawdę dopiero tutaj się kończy ten fragment w 5 wersecie kolejnego rozdziału. A zatem zobaczcie, mamy tutaj do czynienia z więzią małżonka i małżonki, która jest wyrażona w wersecie 10 i później jest rozwinięta w pierwszych 5 wersetach 62 rozdziału. Więc kiedy się cofamy do pierwszego wersetu 61 rozdziału, to widzimy, że mamy do czynienia nie tylko ze sługą Pana, nie tylko z nowym kapłanem, ale też z nowym Adamem. Jest ogród, tak? W ogrodzie odbywa się pierwsze małżeństwo. Jest ogród i mamy nowego Adama. Mamy nowego Adama, nad którym jest Duch Boży, tak? I który spotyka pod koniec tego rozdziału swoją oblubienicę, nową Ewę. Nowy Adam, jak wiemy, jak to wynika z innych miejsc, to jest w pełni człowiek i w pełni Bóg. I w wersecie 11, czyli na końcu tego rozdziału, widzimy, że o co chodzi w tym małżeństwie. O owocność, tak? O owoce. Owoce. Zazwyczaj o to chodzi w rodzinie, słuchajcie. To nie jest to, żebyśmy se fajnie żyli i jeździli na wycieczki po całym świecie, chociaż to nie jest złe same w sobie. Ale w małżeństwie chodzi o owoce. Owoce na chwałę Bożą, tak? Czyli dzieci, przyszłe pokolenie na chwałę Bożą, tak? Więc mamy Adama, mamy Ewę i mamy oczekiwane owoce, które, jak czytamy w wersecie 9, są licznym potomstwem. I ich ród będzie znany wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów. Wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za ród błogosławiony przez Pana. To są dzieci nowego Adama i nowej Ewy. Ich małżeństwo rozpoczyna się tak jak pierwsze małżeństwo ludzi w ogrodzie. Spotykają się w ogrodzie, który jest czym? Powinniście to już wiedzieć. Ogród jest świątynią. Ogród jest na górze. Ogród, z ogrodu wypływa rzeka, więc spływa z góry na cały świat. I ogród jest tym miejscem, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem, więc ogród jest świątynią. Także to, chociażby z tego, słuchajcie, uczymy się, że prawdziwe małżeństwo musi mieć początek i odniesienie do czego? Do świątyni zawsze. Nie ma prawdziwego małżeństwa bez odniesienia do Boga, do świątyni. Ono się musi zaczynać w świątyni i ono musi mieć nieustanne odniesienie do świątyni. Owoce tego małżeństwa pojawiają się w kontekście chwały dla Boga i sprawiedliwości. I ten temat małżeństwa, jak już powiedziałem, przechodzi do rozdziału 62. Ja szybko przeczytam te 5 wersetów. Ze względu na Syjon nie będę milczał, ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnie. Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą o Tobie mówić opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z ciebie. Pewnie nie pamiętacie. Już kiedyś wam to mówiłem, ale zawsze Władek się śmieje, że później wam przypominam o czymś, co było lata temu. Jakieś 4 lata temu, Władek, tym razem. Nie 16. Ale werset trzeci jest kluczowy. Werset trzeci jest kluczowy. będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana. Ten temat korony jest też jednym z ważnych tematów Izajasza. Zbawiony lud, słuchajcie, poślubiony lud staje się koroną Jahwe. Wcześniej to on, ich Pan, obdarzył ich chwałą, czyli koroną. Zobaczcie, tak to się odbywa. Najpierw Bóg darzy swój lud chwałą, a później oni stają się w rezultacie. Czy odwdzięczając się Bogu, stają się Jego chwałą, Jego koroną. To On najpierw dał im ozdobny zawój na głowę, werset 10 poprzedniego rozdziału. I teraz oni stają się koroną chwały oblubieńca. Taki jest właśnie, słuchajcie, też kierunek w małżeństwie. Z tego przykładu Bożego powinniśmy się przede wszystkim uczyć. Jahwe, to jest zawsze działa w ten sam sposób. To najpierw Jahwe przyodziewa swoją oblubienicę pięknym płaszczem sprawiedliwości, a on wkłada jej na głowę kapłańską koronę. To przydałoby się tutaj też odnieść do Ezechiela. Ezechiel 16 rozdział mówi o tym, jak właśnie Bóg przyodział swoją oblubienicę, obmył ją, oczyścił, odświętnie ubrał, tak? Potem przyodziałem cię szatą haftowaną, nałożyłem ci sandały z miękkiej skórki, 16:10. Dałem ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyozdobiłem cię klejnotami, włożyłem na ramienniki na twoje ramiona i na szyjnik na twoją szyję. Twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Wszechmocny Pan. Więc zawsze kierunek jest ten sam, słuchajcie. To oblubieniec najpierw powinien darzyć chwałą swoją oblubienicę. Nam się czasami wydaje, że kolejność jest inna, że tak jakoś przeoczamy, może my mężczyźni przeoczamy, że są miejsca oczywiście w Biblii, które mówią, że to kobieta jest koroną chwały swego męża. Na przykład przy powieści 12:4 mówi, że dzielna, zaradna żona jest koroną swego męża. Ale nie powinniśmy zapominać właśnie, że początek, że kierunek jest ten sam. Kobieta zawsze, żona zawsze czerpie chwałę najpierw z chwały swego męża. Najpierw mąż powinien włożyć chwałę na swoją żonę. 1 Koryntian 11:7 o czym mówi? No, właśnie o tym, że żona jest odbiciem chwały męża. Czyli najpierw mąż, tak, ma chwałę od Boga i to on darzy żoną chwałą. Apostoł Paweł w liście do Filipian 4:1 nazywa właśnie Filipian chwałą, swoją chwałą, bądź też koroną, swoją koroną. Ale kolejność jest znowu podobna. Zobaczcie, zanim jeszcze nazwał ich swoją chwałą czy koroną, to najpierw Paweł zabiegał o nich i stał się ich chwałą, tak? Paweł najpierw ich obdarzył chwałą. Także można by powiedzieć, że apostoł Paweł też występuje w roli oblubieńca, który zdobi oblubienicę Chrystusa chwałą. Także apostoł jest obrazem oblubieńca Chrystusa i każdy oblubieniec, słuchajcie, każdy mąż musi pierwszy włożyć koronę chwały na swoją oblubienicę. Potem ona staje się jego chwałą. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, w kontekście Izajasza. Wzajemna koronacja, czy wzajemne oddawanie sobie chwały w księdze Izajasza odbywa się. To jest cała księga, mówi też o tym, pośród ognia. Pierwszy rozdział, 25 werset zapowiada test ognia nad Izraelem. Bóg w ogniu wypala, można powiedzieć, swój lud, aby co? Aby oczyścić go z domieszek. To jest tak, jakbyśmy się zajmowali metalurgią, to potrzebny jest rozgrzany piec, aby wytopił wszystkie nieczystości. I tak jest właśnie z Izraelem, że Bóg przeprowadza Izraela przez test ognia. Chodzi o oczyszczający ogień. I na końcu księgi Izajasza widzimy Matkę Syjon, kobietę, Matkę Syjon, oblubienicę, która jest oczyszczoną resztką. Ta wierna resztka, słuchajcie, to są ci, którzy wychodzą spłomieni, którzy przechodzą przez piec utrapień, nie zapominając o swoim Bogu, nie zapominając o Jahwe, nie zdradzając Go, ani Go nie porzucając. Słuchajcie, to jest test miłości. To jest test miłości. Nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Słuchajcie, to też po to się dzieją może pewne wyzwania w małżeństwie, tak? Żebyśmy zobaczyli, na czym się to opiera, tak? Na tej prawdziwej miłości, można powiedzieć, tak? Sprawiedliwi żyją przez wiarę pośród ognia, pośród prób. Myślę, że to też się właśnie pośrednio odnosi do małżeństw. Chwała. Zobaczcie, z czego się bierze prawdziwa chwała małżeństwa? Prawdziwa chwała małżeństwa bierze się z wierności pośród ognia. Bierze się z wierności pośród ognia. Czyli małżeństwo przechodzi przez próby. Jak są wierni Bogu i sobie nawzajem, to stąd się bierze ich chwała, tak? Matka Syjon wydaje pod koniec Księgi Izajasza chwalebne potomstwo pośród prób. I małżeństwa, podobnie nasze małżeństwa, tak, wydają chwalebne potomstwo, gdy żyją z wiary, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Gdy żyją z wiary pośród ognia, gdy małżonkowie w chwilach prób i utrapień pozostają wierni sobie, ale przede wszystkim wierni Bogu. Wiernym, którzy przechodzą przez ogień, Chrystus obiecuje, jak czytamy w Apokalipsie świętego Jana 2:10, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Wierni często znajdują się pośród ucisku. Dookoła ogień, stres, wyzwania, ból i bojaźń. Ale tym bardziej Chrystus nas zachęca. Myśl o koronie chwały. Myśl o koronie chwały. A jak myślicie, co jest tą koroną chwały? No już z Izajasza właśnie to wynika, że naszą koroną chwały jest Chrystus, który jest samym Bogiem, Bogiem Jahwe, Panem Izraela, Panem Kościoła. Jego miłość przezwyciężyła już i przezwycięża nieustannie naszą niewierność. Zobaczcie, nie jesteśmy w stanie rozczarować Chrystusa i to też jest niesamowite. Zanim Chrystus został wcielony, można powiedzieć, zanim Syn Boży został wcielony, był już wcześniej zdradzonym oblubieńcem, zignorowanym ojcem, odrzuconym mężem, był odrzuconym królem. Tak? Był Bogiem zaangażowanym w pełni w ludzi i z ludźmi. Tak? Ten, który doświadczył wielu, można powiedzieć, wielkiego bólu z powodu niewierności swojej oblubienicy, a jednak wzruszający się nad upadkiem swojego ludu, przepełniony też radością, kiedy widział, że jego lud powraca do niego. To był, słuchajcie, od zawsze Bóg, można powiedzieć, był przepełniony pasją, oblubieńcem, który zabiegał o chwałę swojej oblubienicy. I ten oblubieniec, jak czytamy w Ewangelii Jana z kolei, przychodzi na ucztę weselną. Pamiętacie? Jan ogłasza, że to jest baranek, który przychodzi, ale to też jest oblubieniec. A on jest przyjacielem oblubieńca. Ten oblubieniec przychodzi po co w Ewangelii Jana? Na ucztę weselną. Zobaczcie, jaki jest pierwszy znak. Pierwszy znak w Ewangelii Jana to jest uczta weselna w Kani Galilejskiej. I sam występuje tam w roli gospodarza, można powiedzieć, tak? Bo to gospodarz powinien wino, powinien zaopatrzyć gości w wino, tak? I on daje ludziom najlepsze wino, jak czytamy w Ewangelii Jana, 2 rozdziale. Pewnie nie zgadniecie, z czym się wiąże wino. Słuchajcie, zazwyczaj o tym nie pamiętamy, z czym się wiąże wino w Biblii ogólnie. Ale dobre wino, słuchajcie, wiąże się ze słuchaniem. Dobre wino wiąże się ze słuchaniem. Jak nas poucza Matka Jezusa, czyli Maryja, nasza matka, tak czy nie? Czy to już jest przegięcie, jak tak protestant powie? Co ona mówi do sług w kontekście właśnie przemienienia wody w wino? Co wam powie, uczyńcie. Co wam powie, uczyńcie. Ale to nie jest nowy temat, słuchajcie. Temat wina i upijania się i picia nie jest nowym tematem, bo Izajasza, 28 rozdział, to już jest ostatni wątek, słuchajcie, zaraz kończymy. 28 rozdział Księgi Izajasza mówi nam o tym, że Efraim, czyli Izrael, upił się zamiast pić Boże wino. Biada dumnej koronie pijaków Efraima i wiennącemu kwieciu jego wspaniałej ozdoby, która jest na głowie odurzonych winem. Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych, rwących strumieni, ta rzuci ich z mocą na ziemię. Nogami będzie podeptana dumna korona pijaków Efraima, a z więdnącym kwieciem jego wspaniałej ozdoby, która jest na ich głowie, będzie tak jak z wczesną figą przed owocobraniem, że skoro tylko ktoś ją zobaczy i ona znajdzie się w jego ręku, połyka ją. W owym dniu będzie Pan zastępów ozdobną koroną i wspaniałym diademem dla resztki swojego ludu, dla ubogich. Tak? Także to jest też ten temat korony, który się łączy z tym, co wcześniej powiedziałem. Izajasza 28 rozdział, ten początek, kilka wersetów, ukazuje pijaków, którzy właśnie nie chcą słuchać Boga. Pijak, nie wiem, czy pamiętacie krnomrnego syna. Co powinni byli uczynić rodzice z krnomrnym synem? Przyprowadzić go do starszych miasta, do sędziów i powiedzieć: żarłok to i pijak, tak? Słuchajcie, pijaństwo wiąże się właśnie z nieposłuszeństwem Bogu. Pijaństwo to brak słuchania. Dlaczego? Dlaczego pijaństwo jest dobrym obrazem braku słuchania? Ponieważ kiedy przestajesz słuchać Bożego Słowa, stajesz się tępy, chodzisz tak, jakbyś się zataczał. Chodzisz po omacku, chodzisz, można powiedzieć, nie po prostej ścieżce, tak, Bożego Słowa. Twoje decyzje i czyny są irracjonalne, jesteś pijany. Ale zobaczcie, co Jezus robi. Jezus sam daje oblubienicy dobre wino, a ona je ma do pełni wypić, aby słuchać go we wszystkim i mieć z tego radość. Wino to jest radość też, tak? Zobaczcie, co Jezus mówi. Kiedy przychodzi godzina jego próby, co Jezus mówi do Ojca? Panie, proszę Cię, jeśli to możliwe, aby ten kielich mnie ominął. Co to jest kielich? Dlaczego Jezus pije kielich? Jezus pije kielich na znak posłuszeństwa. Jezus słucha Ojca, więc pije ten kielich, który Bóg mu dał. Więc kiedy my pijemy ten kielich, który Bóg nam daje, za chwilę też będziemy to pili, to oznacza posłuszeństwo, nasze posłuszeństwo. A posłuszeństwo przemienia się w co? W radość. Dlatego wino, słuchajcie. Wino jest pokojem, jest radością. Także dobre wino, słuchajcie, to jest posłuszeństwo Chrystusowi. Chrystus przyszedł jako oblubieniec, poczęstował nas najlepszym winem i powiedział: pij do pełni, upij się, w cudzysłowie oczywiście, upij się, napij się do pełni posłuszeństwa, abyś zyskał życie, aby twoje życie było chwałą Bożą, aby Bóg objawiał się w twoim życiu. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Ewangelię według świętego Izajasza, dziękujemy Ci za wielkie dzieło zbawienia, którego dokonałeś, dzieło nowego stworzenia, nowego kapłaństwa, za to, że Panie, na nowo poślubiłeś nas wraz z naszymi ojcami, Panie, wiary. Prosimy Cię, Boże, abyśmy w Tobie szukali naszego zbawienia, abyśmy w Tobie szukali pokrzepienia, ale przede wszystkim też byśmy z Ciebie, z Twojego słowa czerpali, Panie, nasze życie, abyśmy pili do pełni posłuszeństwo Tobie, abyśmy, Panie, tak jak Chrystus nam wskazał, wypili z kielicha, który nam dajesz, którym jest Twoje słowo i którym jest, Panie, Twój plan względem naszego życia. Spraw też, abyśmy widzieli, że życie w posłuszeństwie, życie w oddaniu Tobie jest chwalebne, jest naszą radością, jest naszą chwałą i Twoją chwałą, Panie. Umocnij nas w tej drodze przez Jezusa. Amen.